I zaczniemy od trzeciego wersetu i za chwilę wytłumaczę dlaczego. A przeczytamy teraz Filipian, czwarty rozdział, trzeci i czwarty werset. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, kobietami, które wymienił w drugim wersecie. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Życia. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Pomódlmy. Panie Boże, prosimy Ciebie, zechciej poruszyć nie tylko nasze tępe, oporne, głupie, jak słyszeliśmy częstokroć, jak słyszeliśmy, jak wyśpiewaliśmy w psalmie, umysły, ale prosimy Ciebie szczególnie o to, abyś poruszył nasze serca. Tak według słów tego urywka, który jest przed nami. Prosimy, Duchu Święty, spraw, abyśmy radowali się z tych rzeczy, które nadchodzą, a które są pewne. Amen.
Amen.
Tak więc radujcie się. Mam nadzieję, że uważaliście każdy urywek, który Sebastian przeczytał na dzisiejszą niedzielę. Każdy urywek mówił o weseleniu się, radowaniu się. I zwróćcie uwagę na czwarty werset, Filipian, czwarty rozdział. Zwróćcie uwagę, iż przychodzi ten werset do nas jako, nie jako sugestia, nawet nie tyle jako zachęta, co jako przykazanie. Tak więc nie jest to rzecz jakaś opcjonalna, czy coś w tym rodzaju, ale jest to przykazanie. I oczywiście to się kłóci z naszą współczesną kulturą, dlatego że tego typu rzeczy jak miłość, M jak miłość, bardzo dobrze nas wszystkich już pouczyło, że to wszystko musi być spontaniczne, to wszystko musi być, to wszystko jest niekontrolowane. Także nie możesz po prostu jako przykazanie kochać kogoś. Nie, no albo kochasz, albo nie, to jest mimowolne. Tak więc wszyscy zostaliśmy już pokrzywieni, bardzo dobrze wyedukowani przez seriale i całą kulturę naszą, podczas gdy i nawet dzisiejszy werset, dzisiejszy urywek mówi wyraźnie, zwraca się do nas jako przykazanie. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skoro jest to przykazanie, to oznacza, że nasze radowanie się jest rzeczą nad wyraz stosowną, czyli na czasie. Co więcej, mamy jak najbardziej z czego się radować. I jak czytamy, mamy radować się w Panu. Dlaczego? Dlatego, że Jego słowo jest prawdą. Jeśli Jego dzieło jest skuteczne, jeśli On rzeczywiście w rzeczy samej jest Panem całej rzeczywistości, to cóż nam wtedy pozostaje, oprócz radowania się? Cóż my możemy jeszcze dodać do tego wszystkiego? Jaka więc powinna być nasza odpowiedź? Jedyny nasz wkład, w taki sposób to może ujmijmy, w to, co się dzieje wokół nas, to jest dosłownie, dokładnie radość. Z czego ona wynika? Wynika z tego, że wiemy, do kogo należymy, wiemy, że nasz dług został spłacony, wiemy doskonale, kto tym wszystkim kieruje wokół nas, zwłaszcza w tym obecnym czasie, wiemy, że Jego słowo jest pewne i wreszcie wiemy, jak czytamy w trzecim wersecie, wiemy, że nasze imiona znajdują się w księdze życia. Tak więc pouczajmy też dzieci i pouczajmy siebie samych, jeżeli widzimy jakieś piękne światełka, jeżeli widzimy piękne dekoracje, które poruszają nasze serce. Zwróćmy uwagę co się naprawdę wydarzyło w historii. Że rzeczywiście, tak jak radujemy się światełkami, to te światełka jak najbardziej wskazują na coś wielkiego, co miało miejsce w historii, na wielkie uwolnienie. Oto jesteśmy wolni. I oczywiście, jak później zobaczymy w kolejnym wersecie, w szóstym wersecie, oczywiście radość oznacza wdzięczność. Radość wypływa właśnie z wdzięczności, która, jak już powiedziałem, jest mocno osadzona na przeświadczeniu prawd powyższych rzeczy. Tak więc nie ma miejsca na jakieś pseudopobożne i pseudopokorne wątpienie. Pewność co do rzeczy przyszłych już teraz jest nasza. Tak więc niektórzy, większość z nas, przyszła czy miała do czynienia z Kościołem katolickim i właśnie tam tego typu jakieś stwierdzenia, że mamy się radować, imiona są zapisane w Księdze Życia, już teraz mamy o tych rzeczach wiedzieć, jest po prostu niepokorne i niepobożne. Podczas gdy my wręcz odwrotnie, już teraz radujemy się z tych rzeczy. Pewność co do rzeczy przyszłych jest już teraz nasza. Dlatego właśnie nie możemy zrozumieć radości, o której Paweł opowiada, bez odniesienia do wersetu trzeciego. Dlatego tak jakoś dziwnie, jakoś nie, no bo przecież ten urywek się zaczyna, stanowi jedną całość, począwszy od czwartego wersetu. A jednak zaczęliśmy od trzeciego i zaraz jeszcze wyraźniej wskażę dlaczego. Otóż ta radość, do której Paweł zachęca, którą nakazuje, wynika z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Macie o tym wiedzieć, macie o tym pamiętać. Tak jak i my przychodzimy dzisiaj tutaj, wy przychodzicie tutaj, a my z Sebastianem mamy za zadanie przypominać wam ustawicznie o tym. Przypominać o tym, że wasze imiona są w Księdze Życia. Dlatego, że częstokroć przychodzimy tutaj umęczeni, umordowani, wątpiący wręcz z powodu wiele rzeczy, które nam się przytrafiły albo które zrobiliśmy. Podczas gdy tutaj dostępujemy na nowo odnowienia tej nadziei, że nasze imiona są zapisane w niebie. Tak więc w skrócie pamiętajcie, kim jesteście i w skrócie, pamiętacie, zachowujcie się tak, jakbyście byli tymi, kim jesteście. Dzieciom to wytłumaczcie w domu, co to znaczy. Zachowujcie się tak, jakbyście byli tymi, kim naprawdę jesteście. I to jest przesłanie, to jest zachęta, która płynie ze słowa. Tak więc imiona są w Księdze Życia. Gdzie jest ta księga? Tam, gdzie standard, metra, pod Paryżem, który można skraść. Nic z tych rzeczy. Ta księga jest w niebie i tak jak lokalizacja tej księgi, która jest w niebie, tak i nasza radość ma niezależny punkt odniesienia. Tak jak księga nie może zostać ani skradziona, ani nic nie może, nikt nie może niczego zmienić w niej, tak i nasza radość jest poza zasięgiem okoliczności tego świata. A wiemy doskonale, wystarczy tylko włączyć TV, że wielu chciałby nas okraść z tej radości i z tej nadziei, podczas gdy realia są takie, że nie sposób tego uczynić. Tak jak imiona w księdze, tak i nasza radość jest niezależna. I oczywiście widzieliśmy to już w Ewangelii Łukasza, Andrzej, w Ewangelii Łukasza 10:20 czytamy, wszakże, mówi nasz Pan, nie z tego się radujcie, czyli znowu pojawia się radość, nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Tak więc i tutaj nasz Pan, podobnie apostoł, w krok za nim dokładnie to samo powiada. Radujcie się. Jaka jest przyczyna, jaki jest powód tej waszej radości? Powód naszej radości jest taki, że nasza radość nie może być, nic nie może na nią wpłynąć. Co więcej, nasza radość jest jaka? Pewna. Tak więc wracając, idąc dalej, kolejny. Dlatego radowanie wynika, z czego radość wynika? Oczywiście nie trzeba być jakimś niesłychanie bystrym, żeby zrozumieć czy wiedzieć, że nasze radowanie wynika z wiary. A wiara powiada, Bóg nam przychylny w Chrystusie. Tak więc przykazanie Pawłowe przychodzi do nas i zwróćcie uwagę, że przychodzi do nas z powtórzeniem. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. I oczywiście, kiedy mamy powtórzenie, kiedy mamy jak w objawieniu dwóch świadków, kiedy nasz Pan w Ewangeliach mówi zaprawdę powiadam wam, to oczywiście powtórzenie oznacza jedną rzecz, że to, co teraz powiem, oznacza rzecz bardzo oczywistą, co więcej bardzo pewną, co więcej bardzo ważną. Jest to kwestia kluczowa i dlatego nie można po prostu, ja po prostu jestem takim innym chrześcijaninem, który tej radości za bardzo nie ma. No nic z tych rzeczy, dlatego że radość przynależy z każdym z nas, a to wynika właśnie z ufności w te prawdy, które Bóg objawił. I tak, choć dopiero nadchodzi czas niezakłóconej radości, jednak ta radość już teraz przynależy z nami. I oczywiście wdzięczność. Pamiętacie, mówiliśmy wielokrotnie, że zwycięskie życie to nie koncentrowanie się na grzechu, z czym przynajmniej nam się kojarzy średniowiecze, jakieś samoumartwianie, samobiczowanie, koncentrowanie się na grzechu i na ciele. Ale zwycięskie nad grzechem życie koncentruje się nie na sobie, nie koncentruje się na źródle grzechu, czyli na ciele, ale jest to wiara, która spogląda na zewnątrz. Czyli spoglądanie na zewnątrz, kiedy spoglądamy na zewnątrz, tam znajdujemy pociechę i uwolnienie z mocy grzechu i z brudnego sumienia. Tak więc radość oznacza odwrócenie uwagi od nas i to oznacza zwycięstwo. To oznacza złamanie niewoli grzechu, a nie koncentracja jakaś wręcz upiorna, umartwianie ciała, które jak wiemy, przynajmniej w dwóch urywkach wyraźnie w Nowym Testamencie jest wskazane, że bardzo mierne korzyści, żadne przynosi, jeśli chodzi o okiełznanie ciała. Dlatego więc radujcie się, naszym uwolnieniem jest radość w Panu, to jest nasze uwolnienie, realne uwolnienie, złamanie tych łańcuchów grzechu. Nie jakaś udawana, pretensjonalna, przyprawiająca o mdłości radość. Dodajmy, jest to jakaś okrutna radość, bo są też miejsca, też wśród ewangelicznych chrześcijan, gdzie wręcz nie wypada, w ogóle nigdy nie ma miejsca na smutek i zawsze wiara oznacza radość, ale częstokroć Nie taka radość, o której mówi apostoł, ale radość, która jest po prostu jakaś udawana, jakaś na pokaz jedynie. Niektórym opowiadałem, mój znajomy podczas studiów pracowałem w dużym sklepie w dziale rybnym. Mój znajomy pracował w dziale mięsnym. Głosiłem mu Ewangelię. Chłopak się nawrócił. Później Tur, niektórzy pamiętają, Denisa Tury go ochrzcił. No ale problem, do dzisiaj ten problem pozostaje. Później poszedł do wojska, został lekarzem wojskowym. Ten problem do dzisiaj pozostaje, że trudno mu znaleźć kościół. No i bardzo zachęcałem go, żeby znalazł jakiś kościół. No i w końcu wymyślił sobie jakiś kościół, jakiś przedziwny, do którego mówi, chodź ze mną, zobaczysz, że to jest bardzo fajny kościół. No i właśnie ja od razu wiedziałem, mówię, Jerry, to nie jest najlepszy kościół, to nie jest to miejsce, gdzie powinieneś być. A on mówi, a ty zawsze krytykujesz, zawsze coś ci się nie podoba. No ja już za bardzo nie krytykowałem, bo chodziło o to, żeby był w kościele, już pomijając wszystko inne. No i na jednym z nabożeństw właśnie ten pastor, jeden z pastorów, tak dużo mówił, z taką radością, Jesus, mnie aż unosiło, bo czułem, że to wszystko było takie tylko na pokaz, udawane, Jesus. I właśnie później nabożeństwo się zakończyło, jeszcze przez chwilę rozmawialiśmy, później wychodzimy. I wychodząc z tego kościoła, jakoś Jerry niefortunnie pchnął te otwierane drzwi i te drzwi wypadły z zawiasów czy coś takiego. No i ten sam pastor z tą niewyobrażalną radością, jaką miał, jak nie wyskoczy za nami ze słownictwem, które było już zupełnie odwrotne od tego, które przed chwilą usłyszeliśmy. I no i jakby to powiedzieć, Jerry nie potrzebował żadnych innych argumentacji, że jednak ten kościół nie był najlepszym miejscem dla niego. Ale niestety w wielu miejscach uważamy, że wręcz kiedy przychodzą jakieś okazje smutku, to nie wypada nam się smucić, ale ciągle nasza wiara oznacza, że ciągle mamy mieć radość, jakąś przyklejony uśmiech do twarzy, podczas gdy nie o to chodzi w czwartym wersecie. Kiedy apostoł mówi radujcie się, to nawet kiedy przychodzą smutne i tragiczne momenty w naszym życiu, to mamy to głębokie przeświadczenie, jaka jest prawda, która nas przenosi przez te chwile, które nadeszły. Werset piąty. Skromność. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. To słowo skromność nie jest złym słowem, chociaż nie najszczęśliwszym doborem słowa, które znajdujemy w Grece. Dosłownie mamy cierpliwość czy wyrozumiała, spokojna łagodność. Wszystkie te opcje, łącznie ze skromnością, mają jedną wspólną rzecz. O co chodzi w skromności, a zwłaszcza w tym urywku? Biblia tysiąclecia ujęła to jako wyrozumiała łagodność. O co chodzi w tych wszystkich wyrażeniach? W tych wszystkich słowach czy opcjach znaczy o jedną rzecz i ujmę to jako ubóstwo reakcji. Ubóstwo reakcji. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Tak więc radość, którą apostoł ma na myśli, jest pełna pokoju i jest skromna w reakcjach. A wynika to właśnie z wdzięczności i z pełnej wiary, wiarę perspektywy przyszłości. Pan jest blisko. Dlatego skromność, dlatego ubóstwo reakcji, bo tym jest właśnie pokój. Pan i Jego obietnice są pewne, Jego nadejście z wyzwoleniem, jak i z sądem jest pewne. Tak więc jaka jest alternatywa tej radości, o której mowa? I to nam bardziej uzmysłowi, na czym polega radość, o której mówi apostoł. Alternatywa to oczywiście mnogość reakcji, a mnogość reakcji to nic innego jak wybuchowość, brak opanowania, poirytowanie, gniew, ciągły niepokój, angst, który nieustannie popycha nas do czego? Do samoratunków, a najczęściej do przeklinania i agresji. Żyjemy w czasach strachu. Żyjemy w czasach, w których jesteśmy nieustannie bombardowani strachem. Tak, aby bestia państwa mogła nas kontrolować. Co więcej, aby ta bestia rządowa mogła nas zbawiać. Dlatego, że władza państwowa chce przyjechać na białym koniu jako uzurpator, zbawiciel. Ale to ciągłe bombardowanie strachem, wiem, że wielu z was nie ma telewizji, ale wszyscy powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę, że to ciągłe bombardowanie strachem prowadzi właśnie do reakcji obronnej, do tej mnogości, przeciwieństwa skromności, do tej mnogości reakcji, do gniewu, agresji. Nie panuję nad tą rzeczywistością wokół mnie. W konsekwencji muszę się bronić tak, jak potrafię. Podczas gdy nasze ubóstwo reakcji, zwróćcie uwagę, nasza skromność, nasza wyrozumiała, spokojna łagodność, jaka ma być? Ma być rzeczą publiczną. Ma być właśnie o ten publiczny aspekt przede wszystkim chodzi. Nie chodzi o to, jak jesteśmy sami, ale jak się zachowujemy w towarzystwie. Nie mamy więc się gorączkować, nie mamy też nawet w cichości serca osądzać innych, ani publicznie wpadać w szał, ale wręcz odwrotnie. Być pełni nadziei. Nasz pokój, nasza łagodność mają być publiczne. I teraz zwróćcie uwagę, werset 6 i 7 powtarzają tę samą myśl, dlatego mamy te wszystkie kolorki. Kolor 4 i 6 odpowiada sobie, 5 i 7 sobie. Wszystko wynika ze źródła, które znajdujemy w trzecim wersecie. Tak więc nie troszczcie się o nic. Ten angst, ten niepokój, który się wdziera zewsząd w duszę świata, znajduje tutaj swój odpór. Niech was nic nie niepokoi. W taki sposób, dosłownie, jak niepokoi ludzi na świecie, którzy są jacy, którzy są pozbawieni nadziei, o nic w taki sposób jak oni nie zabiegajcie. Tak więc próby i wyzwania mieć będziemy, dlatego apostoł jakiejś utopijnego obrazu przed nami nie maluje. I oczywiście te próby i wyzwania związane są z codziennym życiem, nie tylko z chlebem, ale także ze starciami z grzechem. Wszystko to w modlitwie z wdzięcznością mamy oddawać, powierzać, a dosłownie, zwróćcie uwagę, jakie tam jest słowo. Słowo jest dość zaskakujące. Powiadomcie o tym Boga. No powierzać to oczywiście jest bardzo takie, bardzo trafne, ale nie do końca zbyt górnolotne słowo. Podczas gdy proste słowo, które tam znajduje się, to jest tak, aby on wiedział, powiadomcie go o tych rzeczach. Powiadomcie o tym Boga i już jak będziemy go powiadamiać, i tak próbujemy to, że tak powiem, modelować, służyć tym przykładem podczas nabożeństwa, czynimy to jak? Z wdzięcznością. Jeszcze zawczasu, tak jak Jehoszafat, jeszcze zawczasu, jeszcze armie wciąż zagrażały, a my już zaczynamy śpiewać i mu dziękować. Tak więc mamy udawać się do Boga, w podsumowaniu, i co robić? Opowiadać mu o tym, co nas trapi. I to jest kolejne przykazanie apostoła. I tyle, słuchajcie, tyle. Tak więc nie analizuj, nie filozuj, po prostu co? Po prostu rób to. Opowiedz mu. No staczasz bój z grzechem? Może, no według tego przykazania, daj mu znać. Po prostu opowiedz mu o tym. Pojawiły się inne problemy wkroczyły w twoje życie znienacka? Opowiedz mu o tym. Wielka filozofia. No nie. Skomplikowane to nie jest. Co będzie rezultatem? Rezultat oczywiście zaraz na początku siódmego wersetu znajdujemy. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych, tak żebyście się mogli radować, te serca wasze, i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Tak więc spokój Boży, który przewyższa wszelkie pojmowanie, będzie was strzegł. Tak więc apostoł pisze o rzeczach dziwnych, rzeczach, których jak widzicie pojąć nie możemy, ani, chwała Bogu, nie musimy tych rzeczy rozstrzygnąć i pojąć. Rzeczy, które co więcej nijak mają się do tej rzeczywistości, w której Bóg każe nam żyć. A rzeczywistość jaka jest? Groźną jest. Dlatego mamy słowo strzec. Strzec, co więcej to słowo oznacza strzec z każdej strony, jak strażnik. Dlaczego? Dlatego, że nie ma przelewek. Dziwny jest ten świat. Zwróćcie uwagę, że Bóg, ten świat, w którym się poruszamy, to jest świat, który jest pełen niezasłużonego i co więcej nieustępliwego cierpienia. Porozmawiajcie z Mirkiem. Co więcej, jest to świat, w którym zdecydowanie wydaje się, pamiętacie z księgi Hioba, w którym zdecydowanie wydaje się, że zło częściej zwycięża niż dobro. Co więcej, jest to świat, w którym cierpienie i próby, co robią z charakterem człowieka? Częściej niszczą charakter człowieka, niż go budują. Jest to świat, w którym wydaje się, że wszystko świadczy przeciwko istnieniu Boga. Dlaczego? Dlatego, że wydaje się, że on jest nieczuły, że on milczy. Że jeżeli są prawdą są wszystkie te obietnice, które są naszym udziałem, jak to więc się dzieje, o Panie, że te rzeczy nam się robią? A jednak chodzi we wszystkim, w tym słowie strzec, chodzi o to, abyśmy nie tylko nie porzucili naszego powołania, ale abyśmy w nim wytrwali aż do końca. Czy angst nas, ten niepokój, jakiś taki straszny, wydaje się, bez rozwiązania, nigdy nas nie dopada? Czy stres jest nam obcy? Czy zmartwienie, smutek nigdy nas nie dotyka? Oczywiście, jak najbardziej tak. I większość psalmów dokładnie o tym opowiada. Ale przyjmijmy przykazanie od Boga, żeby opowiedzieć Bogu o tym, powiadomić Go, co nas trapi, aby Mu to przedstawić. A reszta już należy do Niego. A pierwszą rzeczą, która się pojawi, to będzie właśnie pokój, który jak reszta siódmego wersetu stwierdza, będzie również poza zasięgiem naszych wrogów. I zakończymy sercem wspaniałego urywka z listu Piotra. Jeden wersecik, zwróćcie uwagę. Jeden wersecik. Dzieci, zapamiętajcie to serce tego wersetu. I ten werset jest też o radowaniu się i weseleniu się. I wydaje się, że jakaś sprzeczność w tym, bo to jest serce większego urywka jeszcze. I zwróćcie uwagę, weselcie się, kolejne przykazanie, radujcie się, ale to nie jest jakaś utopijna, apostoł nie jest, nie zachęca nas do jakiejś dziwnej, udawanej radości, dlatego że zdaję sobie sprawę, że zasmuceni bywacie teraz różnorodnymi doświadczeniami. I zwróćcie uwagę, w sercu tego wersetu, czyli w sercu w serca, znajdujemy cztery słowa. Dzieci, zapamiętajcie te słowa. Odpytam was tych słów. Mimo, że teraz, na krótko, gdy trzeba. Słuchajcie, nic więcej nam nie potrzeba, naprawdę. Oprócz tych czterech wersetów, tak dla uspokojenia umysłów, które są oczywiście w Grece, mimo, czyli jest jakaś sprzeczność, mimo z tym, co wiemy jest prawdą, a co się nam robi, że teraz, no chodzi o ten czas dziwny, na krótko, jest to kolejne pocieszenie, to jest tylko krótko, nie przejmuj się, miej tą perspektywę, nie zgub tej perspektywy, że jest to tylko bardzo, bardzo przejściowe, co więcej, gdy trzeba. Wydaje nam się, te rzeczy, które nas dotykają i trapią, wydaje się, że lepiej by było bez nich. Czy to konieczne było? Podczas gdy tu mamy pociechę, nie, to nie jest jakaś ciemna noc, chaos, który zawierucha, jakiś wir, który wprowadza elementy naszego życia w zamieszanie. Nie, nic z tych rzeczy. Gdy trzeba, jeszcze na końcu jest. Także zapamiętajmy te cztery słowa. Mimo, że teraz na krótko, gdy trzeba, pomódlmy się. Boże, dziękujemy. Dziękujemy za wszelką pociechę i doprawdy nie znajdujemy przyczyny, żeby się nie radować. I tak jak zasmucani jesteśmy częstokroć, to jednak pośrodku tych smutków nasza radość jednak trwa. Dzięki Tobie. Dziękujemy Ci, Panie. Strzeż nas, prowadź nas bezpiecznie ku sobie.